Chciałbym dzisiaj mówić o takich dwóch panach, którzy byli niewidomi. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli Ewangelię Mateusza. 9 rozdział. 27 werset. Przeczytam ten fragment. Myślę, że go już czytaliście nieraz. I chciałbym troszeczkę o tym dzisiaj powiedzieć. Czytamy tutaj, że gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno. Czyli Jezus wychodzi z jednej wioski czy miasteczka, szedł dalej. Jakbyśmy popatrzyli wyżej, to pewnie byśmy znaleźli, o jaką miejscowość chodzi. Więc Jezus się przemieszcza do innej miejscowości i idą za nim dwaj niewidomi, którzy wołają głośno: ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: tak, panie. Wtedy dotknął ich oczy, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie. Uważajcie na to, co teraz do was powiem. Niech się nikt o tym nie dowie. Niech się nikt nie dowie o tym, że was uzdrowiłem. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Znamy ten fragment, prawda? To byli dwaj przeciętnie wierzący Żydzi za czasów Pana Jezusa. Dwaj przeciętnie wierzący Żydzi niewidomi. Tak jak mamy wielu dzisiaj przeciętnie wierzących w zborach, w naszych kościołach. I to też byli tacy wierzący, przeciętnie wierzący. Wiecie, przeciętnie wierząca osoba wierzy w to, że jest Bóg, wierzy w to, że Bóg go kocha. Mówię o naszych kościołach, o takich zborach, jak, w których my jesteśmy. Wierzy, że Bóg mógłby mu nawet pomóc. Jak wiele razy z kimś rozmawiam jako pastor, to ktoś mówi: pastor, ja wierzę w to, że Bóg jest dobry, że może mi pomóc. Ale wielu z nas ma problem w tym, żeby uwierzyć, że Bóg może coś zrobić w stosunku do mnie, że może pomóc mi. Bo uważamy siebie, że nie jesteśmy zbyt wyjątkowi, szczególni, no i nie chcemy bardzo Panu Bogu zawracać głowy, który jest bardzo mocno zajęty o wiele bardziej poważnymi sprawami. Są oczywiście zawsze ludzie, którzy są bardziej chorzy niż my. Są zawsze ludzie, którzy mają o wiele większe problemy niż my. Wielu wierzących ludzi ma taką pychę pełną pokory. Tak to najlepiej to by było nazwać, że albo się umniejszamy, albo się wywyższamy. Z tym mamy często problem. Wierzymy w to, że Bóg jest dobry, ale bardzo często uważamy, że On nie jest zainteresowany mną, moimi sprawami. I przeciętnie wierzący, bardzo często taka osoba nie szuka Boga. Nie woła, nie prosi, nie oczekuje, ale z godnością znosi swój krzyż. No bo Bóg tak podjął decyzję i tak musi być w moim życiu. Muszę przejść przez te problemy, czy przez te choroby i tak dalej. Zobaczcie, kiedy patrzymy na tą historię, na tych dwóch przeciętnie wierzących Żydów, ci dwaj przeciętnie wierzący niewidomi z czasów Pana Jezusa, to nie byli bogaci ludzie. Jestem pewny, że to nie byli bogaci, bo kiedy czytam Ewangelię, to widzę wyraźnie sytuację, że bogaci wysyłali posłańca do Jezusa. Jeśli ktoś był bogaty, znaczny, to go zapraszał Jezusa do swojego domu, żeby pomodlił się jego syna, jego dziecko, przełożone synagogi, ten Rzymianin, który wysłał, bo sługa jego chorował. Słuchajcie, bogaci nie szli za Jezusem, nie krzyczeli: synu Dawida, ulituj się. To nie byli bogaci ludzie. Mało tego, to nie byli żadni przywódcy, to nie byli znani ludzie. To byli przeciętnie wierzący Żydzi. Prawdopodobnie byli bardzo biedni, bo jeśli siedzieli u drogi i żebrali, to żebrali ludzie, którzy nie mogli pracować. I rodzina po prostu nie chciała ich utrzymywać, albo chciała, ale mówili: to idź przynajmniej i proś, to może coś zbierzesz na obiad. To byli ludzie, którzy nie mogli pracować, nic z sobą nie znaczyli, siedzieli przy drodze, żebrali i byli niewidomi od dziecka. I byli przeciętnie wierzący. Nic się w ich życiu nie zmieniało. Każdy dzień wyglądał tak samo. I też mogli mieć takie myślenie, że Pan Bóg postawił na nas krzyżyk. Ale zaczęli słyszeć od różnych ludzi, że pojawił się prorok, pojawił się ktoś, kto uzdrawia ze wszelkich chorób. I nagle usłyszeli tłum, który przychodzi, i okazało się, że ten prorok właśnie idzie, Jezus Chrystus. Ten, który uzdrawia ze wszelkich chorób. Zobaczcie, ci dwaj goście podjęli decyzję i powiedzieli: co nam szkodzi? Chodźmy za nim. Wołajmy, może się nad nami ulituje. Za chwilę powiem więcej o tym, ale zobaczcie, jeszcze chciałbym wrócić do tej przeciętności. Co to jest przeciętnie wierzący? Przeciętnie ufający Chrystusowi. Wiele razy sam z tym miałem problem. Wiele razy ja też przeciętnie ufałem Jezusowi. Wiele razy, kiedy modliłem się, mówiłem: Panie, wiem, że Ty wszystko możesz. I jeśli by Ci się zechciało mi pomóc, byłoby miło. Tylko że Biblia mówi, że to ja mam ufać Mu, że On chce mi pomóc. Że zaufanie do Niego jest pomostem, przez który przechodzi Jezus, Jego łaska. Tego tak nas uczy Biblia, prawda? Bo wierzyć to znaczy ufać. Czym się charakteryzuje taka przeciętność? No w tym, że wierzę w Boga, ale czy ufam, czy oczekuję? Ja nie wątpię, że wszyscy, którzy tutaj na tej sali dzisiaj siedzą, to są wierzący ludzie. Ale czy ufasz Jezusowi w sprawach, które naprawdę cię męczą i nurtują w sercu? Bo wierzyć to znaczy Mu ufać, a ufać to znaczy oczekiwać Jego pomocy. Wypowiedzenie tylko słowa wierzę w Ciebie, wiem, że możesz, ale Jezus może Ci spojrzeć w oczy i powiedzieć: ale czy czekasz na moją pomoc, czy tylko wierzysz w to, że ja mogę? Przeciętność to jest to, że osoba chodzi do kościoła regularnie, bo tak trzeba. Wielu z nas pochodzi z tradycyjnego kościoła, a w tradycyjnym kościele nie pójście do kościoła na nabożeństwo czy na mszę to jest grzech ciężki. I wiecie, że to pozostaje w nas? Zmieniamy wierzenia, zmieniamy nazwę kościoła, ale dalej w myśleniu jest w nas, że trzeba być w kościele, bo tak trzeba, bo wyrzuty sumienia. Przeciętność polega na tym, że kiedy mam problemy w życiu, to przyzwyczajam się jak do oberwanych zawiasów w szafce w kuchni. Wiecie, tam ta szafka, gdzie się śmiecie wyrzuca. Wiecie, jak złapiesz ją tak dobrze i tak przesuniesz i postawisz, ten zawias tak na jednym tylko wisi, to dasz radę wyrzucić śmieci i później znowu złapiesz to i zamkniesz. I tak te drzwi już tak masz od miesięcy, ale da się tak, no nie? Da się funkcjonować z cieknącym kranem, z wieloma rzeczami się da. Człowiek się po prostu zwyczajnie przyzwyczaja. I wiecie, że dokładnie tak samo jest z tym, że wielu z nas się przyzwyczaja też do chorób. Ja się przyzwyczaiłem do 15. Już jest mniejsza lista, ale do wielu rzeczy się można przyzwyczaić. Do problemów, do chorób, do wielu różnych rzeczy. I w ogóle nawet nie pytamy Pana Boga, co On na to. Przeciętność polega na tym, że wiem, że Bóg może wszystko, ale nic od Niego nie oczekuję w tej sprawie. Myślę, że nie ma tu ani jednej osoby, która by mogła powiedzieć: a ja nie wierzę w to, że Pan Bóg może na przykład to zrobić albo tamto. Nie, my wszyscy wiemy, że Bóg jest wszechmogący. Ale czy jest wszechmogący w Twoich sprawach osobistych? Przeciętność polega na tym, że wierzę w to, co dla mnie zrobił 2000 lat temu, ale i czekam na to, że kiedyś będę w niebie i tam już nie będzie problemów. Ale Jezus chce działać dzisiaj w Twoim życiu, teraz. Cuda są możliwe, mówi przeciętnie wierząca osoba, ale nie tyczy się to mojej osoby. Wszystko jest mocno podejrzane. Nawet te osoby, które u nas w kościele składają świadectwa, to tak naprawdę to ja nie wiem, czy to się wydarzyło. To takie. Powiem wam, że jak opowiadam nieraz w Polsce i tutaj w kościele historie, które w moim życiu się wydarzyły 20 lat temu, wracam do domu i się zastanawiam, może to się nie wydarzyło? Jak się nie wydarzyło? No przecież nie chcę kościoła świadomie okłamać. Tylko że jak mija czas, to wiecie, że człowiek jest w stanie sobie wszystko wytłumaczyć? A może mi się to przywidziało? Czym się różnili ci przeciętnie wierzący Żydzi z czasów Jezusa od nas przeciętnie wierzących dzisiaj? Wiecie, czym się różnili? Myślę, że mało by znalazło się takich facetów, dwóch Polaków, którzy by tak się zachowali. To jest wbrew godności mężczyzny z Polski. Iść za innym facetem i wołać: pomóż mi! W ogóle facet Pola, który ma godność, to w ogóle rzadko prosi innego faceta o pomoc. Najwyżej, czy mógłbyś mi pożyczyć przyczepki, albo mogę pożyczyć od ciebie grabki, bo mi się złamały. Rzadko się zdarza, żeby facet podszedł do faceta, i to Polak, i powiedział: wiesz co, chciałem się ciebie poradzić, mam bardzo poważne problemy małżeńskie, co byś mi poradził? Znacie dużo takich przypadków? To jest nierealne. Facet, jak mu się wszystko wali w życiu, Polak, i facet drugi go w pracy zapyta, co u ciebie? Bardzo dobrze. A jak w relacjach małżeńskich? Super. Nie powiem mu, że właśnie żona złożyła pozew o rozwód. Jest wszystko super. Wiecie, czym się różnili ci przeciętni Żydzi? Oni wyszli z założenia: a co nam szkodzi spróbować? Najwyżej nam odmówi. Wiecie, oni nie czytali Nowego Testamentu, tak jak my. Oni nie mieli tej świadomości, że Jezus to jest dobry gościu, nikogo nie odrzuca, wszystkich przyjmuje. Nie. Oni, masę plotek i różnych rzeczy w Izraelu chodziło na temat Jezusa. Większość przywódców mówiła, że to jest sekciarz, fałszywy nauczyciel i czyni znaki i cuda i uzdrawia mocą diabła. I zobaczcie, siedzi dwóch niewidomych i jeden mówi do drugiego: a co nam szkodzi pójść i go poprosić? Najwyżej nam odmówi. Mało tego, jest powiedziane, że oni szli i non-stop się darli. Nie mówili cicho, bo szedł cały tłum. Bardzo często jest tak, że przeciętnie wierzący dzisiaj w ogóle nie pyta Jezusa, co on myśli na ten temat, na temat mojego problemu, mojej choroby. Przeciętnie wierzący człowiek już podjął decyzję za Jezusa. Panie Jezu, fajnie by było, gdybyś mnie uzdrowił, ale pewnie mnie nie uzdrowisz. Ale fajnie by było, jakbyś mnie uzdrowił, ale nie będę się o to modlił. Bo jak będę się modlił, a ty mnie nie uzdrowisz, to później będzie mi ciężko sobie to wytłumaczyć i będę się czuł rozczarowany. To ja już z tobą o tym nie będę rozmawiał. My prowadzimy często rozmowy sami z sobą, takie logiczne. Nie chcemy się poczuć źle. Nie chcemy się poczuć odrzuceni. My bardzo często podejmujemy decyzję za Jezusa, w ogóle nie słysząc, co Jezus do nas powiedział w tej sprawie. No bo w Biblii, wiecie, nie znajdę wersetu. A odnośnie chorób Sebastiana, to Jezus mu wszystkie zabierze tego i tego dnia. Nie ma takich wersetów. Jest powiedziane, jaki Bóg jest, jaki jest dobry, i resztę osobistych spraw musisz załatwić w modlitwie. Musisz usłyszeć informację zwrotną. I ci dwaj przeciętni wierzący Żydzi nie tylko poprosili raz, ale szli za Jezusem i non-stop się darli za Nim. Szli i krzyczeli: ulituj się nad nami, Synu Dawida. Co nam to pokazuje? Że mamy robić dokładnie tak samo. Że czasami możesz użyć nawet głosu, wyjść gdzieś, gdzie nikt cię nie słyszy, i po prostu wołać. W miejscowości Wisła rozmawiałem kiedyś z alkoholikiem, który pił całe życie. Przeszedł wszystkie terapie po kilka razy i znowu wracał do alkoholu. Był największym pijakiem w Wiśle. Opowiadał mi, że podjął decyzję, że skończy z sobą. Zapytał kolegów alkoholików, co zrobić. Oni mówią tak: słuchaj, kup sobie relanium w kiosku, ile ci pani sprzeda, i denaturat. Rozbij to w kubku takim, zalej to denaturatem, wypijesz i szlak ci trafi. Tak mu powiedzieli. I mówi: i tak zrobiłem. Trzy takie opakowania stłukłem, mówi, zalałem denaturatem, Sebastian. Wypiłem, słuchaj, 3 dni spałem, jak się obudziłem, a spałem w oborze, cały w gnoju i w kupach, siadłem i mówię tak: Boże, nawet diabeł mnie nie chce, no. I wiecie, że przeżył? A powinien zatruć się i zginąć. Wiecie co? Mówił mi, że poszedł do człowieka wierzącego, wiele razy był na tych terapiach, nawet u wierzących. To było, mówi, w Wigilię, zadzwoniłem, otworzył. Mówi, stałem cały przemoknięty w gnoju, mróz i mówię, pomóż mi. A ten brat wierzący mówi, ja pamiętam, jak już on miał na imię, chyba Tadeusz, Tadeusz, nie jestem w stanie ci pomóc, tobie nikt już nie jest w stanie pomóc. Ty już skończyłeś tysiące terapii, i polskich, i u wierzących, i u nas, nikt ci już nie pomoże. A on stoi i nic nie mówi, ten Tadeusz. Ja mówię, dobra, zapytam żonę. To było w Wigilię. Mówi, żona powiedziała, że masz się rozebrać do naga, bo tego się już nie da nawet wyprać. Włazź do łazienki, myj się i cię przyjmujemy na Wigilię. Dali mu ubrania, przyjęli go na Wigilię. I po świętach zawieźli go do ośrodka chrześcijańskiego, na terapię, na detoks państwowego. On mówi, że już znał wszystko na pamięć. Wszystko, mówi Sebastian, wiedziałem, o czym będą wykłady, co mi będą mówili, o tym, o tamtym. Mówi, wiedziałem, że to mi nie pomoże. Wiesz, co zrobiłem? Wstałem rano. Tam był taki lasek brzózek. Poszedłem tam i powiedziałem do Boga tak, nie wyjdę z tego lasu, dopóki mnie nie uwolnisz. I mówi, cały dzień, nie poszedłem na obiad, darłem się do Jezusa z całego serca. Jezus, zlituj się i pomóż mi. I kiedy wróciłem na kolację, stanąłem przed wszystkimi i powiedziałem, jestem wolny. I wszyscy się roześmiali i stwierdzili, że mi odbiło. Od tamtej pory Sebastian nie pije. Wiecie, co on zrobił? Zrobił dokładnie to, co ci dwaj. Po prostu wiedział, że tylko Chrystus może mu to zabrać. I powiedział, nie wrócę z tego lasu, dopóki nie dasz mi przekonania w sercu, że jestem wolny. I od tamtej pory nie piję. I rozmawiałem z nim. Potrzebna jest determinacja. Potrzebny jest upór, że się uprzesz, dopóki Bóg ci nie odpowie. Ale u nas tak często nie jest. Modlimy się grzecznościowo, ładnie się modlimy. Panie Boże, jeśli zechcesz, jeśli mógłbyś, jeśli bardzo cię proszę, a jeśli by tak było miło. Nie ma w nas tej determinacji. Nie ma tego wariactwa, że wołamy, krzyczymy do skutku, jak ta kobieta, która waliła do tego sędziego nieuczciwego, o którym Jezus mówił. Przychodziła codziennie domofonem. Dryn. I pan sędzia wyglądał. Znowu ta baba. A to była biedna kobieta, która nie miała pieniędzy. I on schodzi i mówi, czego pani chce? Niech pan się zlituje nade mną. Wyobrażacie sobie taka, jak taka, wyobrażam sobie taka pani, która nam sprzedawała jajka w Łomży. Taka 40 jajek. Słuchajcie, niesamowita pani. Tak wpłynęła na Andrzeja Stasiewskiego, że wszystkie kupił. Bo po prostu ona to była chodząca bida po prostu. Litość po prostu. Nie potrzebowaliśmy jaj, jechaliśmy do Żyrardowa. Po co nam jajka w podróży? I Andrzej kupił wszystkie od niej. I słuchajcie, ta kobieta przechodziła jej codziennie. Dryn. I wiecie, że ten sędzia stwierdził tak. No mógłbym ją, tą babę, wsadzić do więzienia. Dobra, wezmę się, zajmę ją sprawą. I kto opowiedział tę historię? Sam Pan Jezus. Co powiedział? Nie wolno tak się zachowywać. Powiedział, nie wolno tak się narzucać nikomu. Tak powiedział? Nie, powiedział, bądźcie tacy jak ta kobieta. Ciągle dzwońcie do nieba.
Kołaczcie.
Ciągle pukajcie. Nie ustępujcie. Aż mój ojciec i ja ci odpowiem. Kto ma podjąć decyzję w twojej osobistej sprawie, w twojej chorobie, problemach finansowych, problemach małżeńskich, wychowaniu dziećmi? Kto ma ci wysłać informację zwrotną? Pastor? Kościół, do którego chodzisz? Twoja bibelka? To Bóg musi osobiście do ciebie przemówić i dać ci odpowiedź. Ale czy my tak robimy? Powiem wam, powiem za siebie. Wiele razy tak nie robię. Po prostu się przyzwyczajam do moich problemów. W każdej dziedzinie i do chorób. A nie chce mi się. Da się z tym żyć w sumie. Wiecie, z drzazgą w ręku się też da żyć. Można nawet pracować. Trochę boli. Można sobie obandażować, żeby tak mocno nie naciskały grabki albo łopatka jak kopię. I taka wielka drzazga. I tak się da funkcjonować. Ale tego, czego Jezus oczekuje, to mówi, bądźcie jak ci dwaj niewidomi. Bądźcie jak ta kobieta. Nie ustawaj, aż ci nie odpowiem. Chcę zobaczyć, że ci naprawdę zależy. Że wierzysz w to i ufasz mi i oczekujesz pomocy tylko ode mnie w tej sprawie. I on wielokrotnie tego nie widzi w nas, nie widzi tego we mnie. Oni wołali, krzyczeli. Przeciętnie wierzący Polak ma swoją godność, cierpliwość i można stracić tą cierpliwość do Pana Boga. No ileż można czekać na pomoc od ciebie, no? wziąłbyś się, ruszył z tego tronu w niebie i mi pomógł. Wiecie, my wiele razy tak myślimy w sercu, ale tego, boimy się tego wypowiadać, bo Pan Bóg ma pioruny, no nie? Ale mamy swoją godność, cierpliwość i nie chcemy się narzucać Jezusowi. Tylko że Jezus podał nam przykład z tą kobietą, że mamy się narzucać. Mamy codziennie dryn, domofonikiem i ciągle mówić w tej sprawie, aż uzyskamy odpowiedź zwrotną. Spotkałem osobiście tego księdza luterańskiego. Jest z Łotwy. Rozmawiałem z nim. Przez całe życie był księdzem luterańskim w kościele na Łotwie. Kiedy upadł komunizm, trochę więcej ludzi zaczęło chodzić do kościoła. Prowadził normalne nabożeństwa luterańskie. Takie martwe. Takie o niczym. I zaczął się źle czuć. I opowiadał mi, że poszedł do lekarza, zrobił wyniki i się okazało, że ma raka z przerzutami. I lekarz mu powiedział tak. Proszę księdza, ma pan 3 miesiące życia. Wrócił do domu, powiedział żonie, powiedział dzieciom, siadł i mówi tak, i pomyślałem sobie, co ja mogę wartościowego zrobić jeszcze przez 3 miesiące dla ludzi w moim kościele. To jest, zobaczcie, powiedział, nie myślał wcale o żonie, o dzieciach i o majątku, tylko pomyślał, co mogę zrobić wartościowego przez 3 miesiące. I mówi, pewnie takich ludzi jeszcze jest kilku w mojej parafii, którzy mają problemy z rakiem. Zrobię dodatkowe nabożeństwa w niedzielę po południu dla ludzi chorych na raka. I kiedy to ogłosił w parafii, opowiadał mi to w swojej luterańskiej, to kiedy przyszedł na pierwsze nabożeństwo, to był w szoku, cały kościół ludzi był. 400 osób. I mówi, w życiu, mówi, opowiadał mi to, w życiu nie myślałem, że u mnie w parafii tylu chorych na raka. Cały kościół ludzi. I mówi, nie miałem żadnego planu, jak ma wyglądać to nabożeństwo, więc zacząłem mu głosić kazania o tym, że Bóg jest dobry, że możemy do Niego wołać, może komuś z nas pomoże, jakoś coś tam zrobi z tym rakiem. I mówię, że kiedy zaczęliśmy tak wołać, to ludzie zaczęli być uzdrawiani. Mówi, że została jedna osoba uzdrowiona, druga, trzecia. Czym dłużej praktykowaliśmy te nabożeństwa, czym więcej się modliliśmy tak po luterańsku, to ludzie byli po prostu uzdrawiani. Mówi, ja nie byłem żadnym charyzmatykiem, ja nic nie widziałem o darach Ducha Świętego i nikogo nie zapraszałem z zewnątrz. Ja po prostu czytałem tylko historię i ludzie zaczęli wychodzić, mówi, a ja zostałem uzdrowiony wczoraj. Byłem na badaniach, rak znikł. I mówi, że czym więcej ludzi było uzdrowionych, to w końcu zadzwonił telefon i ksiądz biskup luterański mnie zaprosił na rozmowy. I mówi, co się u was wyrabia? Przecież w naszym kościele nigdy takich szopek nie było. Mówi, weź ty się opamiętaj. Mówi, po paru miesiącach 100 osób zostało uzdrowionych z raków. Całkowicie rak znikł. I coraz więcej ludzi. W końcu ksiądz biskup go wezwał i mówi tak. Nie możesz być księdzem luterańskim. Ty już jesteś charyzmatykiem. Ale mówi, ale co to znaczy? Co to znaczy być charyzmatykiem? Nigdy u nas w kościele nie było takich rzeczy. Musisz się wyprowadzić. Zobaczcie, co się działo. Przeznaczył czas. Miał tylko 3 miesiące życia. Przy okazji sam został uzdrowiony całkowicie z raka i ze wszystkich przerzutów. Podjął decyzję, że chce coś dać ludziom przez 3 miesiące i przyszedł Bóg i zaczął ich uzdrawiać. Dlatego, że wołali. I nawet nie wiedzieli, jak te nabożeństwa mają wyglądać. Nie zaprosili żadnego polskiego charyzmatycznego pastora, który krzyczał, wołał i tak dalej. Po prostu modlili się zwyczajnie, tak jak umieli do tej pory. Wreszcie zrobili coś, co zrobili ci dwaj niewidomi. Ci dwaj niewidomi, przeciętni Żydzi, poszli za Jezusem, aż czytamy o tym, że poszli aż do miejsca, gdzie Jezus miał jeść i nocować. Ja sobie nie wyobrażam tak iść ciągle i za facetem wołać, pomóż mi, pomóż mi. A oni to zrobili, wołali do skutku. To znaczy, że nie jest napisane w tekście, ile Jezus szedł. Może kilometr, może 5, może 10, a oni non-stop szli i wołali. I on się, i to jest straszne, że Jezus jest taki twardy, no nie? Zobaczcie, on się w ogóle nie odwrócił. A powinien, nie? My powinniśmy dać od razu radę Jezusowi. Panie Jezu, jak można mieć tak twarde serce jak Ty? Przecież to jest normalne, że kiedy oni wstali, Tobie nie trzeba informacji. Wiedziałeś, że od dziecka byli ślepi. Już za pierwszym razem powinieneś zareagować. A to jest fragment o tym, że nie wystarczy się raz pomodlić, jak pastorzy charyzmatycznie nauczają. Znam takie nauczania. Gdzie pastor po prostu ze Stanów mówi, jak raz Bogu coś powiesz, nie musisz mu powtarzać, on to usłyszał, już dziękuję, już masz. To ciekawe, że to tych dwóch chłopaków o tym nie wiedziało. Mało tego, Jezus w ogóle nie zna tego nauczania też. Bo gdyby Jezus znał to nauczanie, to od razu by powiedział, uzdrawiam was, na razie, bo się śpieszę na kolację. A oni szli za nim i wołali. I nie było żadnej odpowiedzi. Wszedł, wyobraźcie sobie, wchodzi do domu, gospodarz go wita, bo już jest tak znany, wita jego apostołów, siadają, a ci dwaj, niewidomi, my też możemy? My mamy sprawę do Jezusa. Na co apostołowie mogli powiedzieć, a też głusi przy okazji jesteście? No nie, nie, nie. A od ilu kilometrów się tak drzecie za nami? No od 10. To nie rozumiecie, że Jezus nie chce wam pomóc, nasz mistrz? Idźcie do domu, teraz mamy kolację. Słuchajcie, mogło tak być. A oni powiedzieli, ale my chcemy z Jezusem rozmawiać, nie z tobą, Piotr. Nie interesuje mnie zdanie twoje jam. Znaczy, oni nie przyszli do apostołów. Oni chcieli rozmawiać z Jezusem. I wiecie, że oni wleźli na tą kolację? Bez powiedziane, że weszli do domu? Zastanów się, dlaczego Jezus jest taki okrutny? A może nie chodziło o to, że jest okrutny, tylko chciał czegoś nauczyć apostołów i ludzi, że modlitwa ma być wytrwała? No bo co oni robili? Oni się modlili do Jezusa, oni wołali. Wreszcie Jezus, dzięki Bogu, że mamy tą historię, bo Jezus mówi, nie ustawaj. To, że ja za pierwszym razem nie odpowiem, to nie pokazuje mojego serca. To nie znaczy, że ciebie nie kocham i nie odpowiadam. Nie ustawaj. Ja wiem, kiedy ci odpowiedzieć i znam najlepszy czas. Zobaczcie, oni wchodzą do środka, wpraszają się, bo chcą porozmawiać z Jezusem. Nie interesowało ich zdanie apostołów. I kiedy ty wołasz w swojej sprawie, nie powinno cię interesować tak do końca zdanie pastora i innych wierzących w kościele. Albo jak sobie sam odpowiesz, bo my często sami z sobą rozmawiamy logicznie. Przeciętnie wierzącego zadowala odpowiedź bardzo często pastora, wierzących z kościoła, albo sam sobie odpowie, wytłumaczy, że Jezus nie chce mi pomóc, Jezus nie chce mnie uzdrowić. Ale powiedz sobie szczerze, usłyszałeś odpowiedź Jezusa? Czy usłyszałeś odpowiedź Jezusa? Bo mnie interesuje jako pastora tylko to. Jeśli ktoś z was o cokolwiek się modli, o sprawy finansowe, zdrowotne, małżeńskie, czy usłyszałeś, co Jezus ci powiedział? Nie z Biblii, tylko osobiście, czy w modlitwie usłyszałeś Jezusa? Jeśli ktoś odpowiada nie, to ja jako pastor w oparciu o ten tekst mówię ci, to nie ustawaj dalej w modlitwie, aż go usłyszysz. Nie masz prawa przestać się modlić w swojej sprawie i powiedzieć, bo Jezus mi nie chce tego dać. To jest bzdura. Niech Jezus do ciebie zadzwoni, niech Jezus się z tobą skontaktuje, usłysz jego głos. Masz się tak długo modlić. I mógłbym wam pokazać w Biblii fragmenty, gdzie ludzie się modlili parę lat, a nie tylko przez 10 kilometrów wołali. Mamy nie ustawać i się modlić. Jeśli Jezus powie nie, nie proś mnie, a powiedział tak do Pawła, bo Paweł też się modlił przez parę lat i w końcu Duch Święty powiedział, nie proś mnie więcej o to, dosyć masz łaski, nie zrobię to, o co mnie prosisz. Wiecie, o co on się modlił? O to, żeby już go nie prześladowali. Tam pisze o tym kolcu diabła, który wbił diabeł w niego. Już miał dosyć prześladowań. Non-stop go bili, rzucali w niego kamieniami i powiedział, proszę cię, mam już dosyć prześladowań. I Bóg powiedział, nie, synu, będziesz prześladowany. Ale niech Jezus ci odpowie. Nie decyduj za Niego. Nie mów, że już wszystko masz w Biblii zapisane. Że Jezus się ograniczył do Biblii, zamknął się w sobie i już tak nie chce z nami rozmawiać. Pozostawił nam Biblię, dobre komentarze, rabinów, książki teologiczne. I trzeba czekać na niebo. Tam wszystkie problemy się nasze rozwiążą. I mamy cierpieć, znosić nasze problemy. Nie. Dopóki Jezus nie da ci wyraźnie odpowiedzi. Jeśli Jezus ci nie odpowie, nie masz prawa tak myśleć. W jakiejkolwiek sprawie, nie tylko zdrowotnej. Jezus musi ci odpowiedzieć. W każdej sprawie, która męczy cię, o której ciągle myślisz, i o której już nie masz siły rozmawiać z ludźmi wierzącymi i najbliższymi, bo już wszyscy o tym dobrze wiedzą. Nie ustawaj, dopóki Jezus ci nie odpowie, Duch Święty. I ci dwaj przeciętni Żydzi, kiedy Jezus im zadał, zobaczcie, jedno pytanie, wyobrażacie sobie, wprosili się na kolację. Jezus siedzi, oni podchodzą, my do Jezusa. Jezus zadaje mi jedno proste pytanie. Naprawdę wierzycie w to, że mogę to zrobić? I wiecie, że Jezus może zadać tobie dokładnie takie samo pytanie? Naprawdę wierzysz w to, że mogę dotknąć się twojego męża albo twojej żony? Naprawdę wierzysz w to, że mogę dotknąć się twoich dzieci? Że mogę dać ci lepszą pracę, nowe miejsce? I tak mógłbym wyliczyć. Wiecie, że Jezus może ci spojrzeć duchowo w oczy i powiedzieć, naprawdę w to wierzysz? I wiecie, że Jezusa się nie da oszukać? Jeśli pastor ci zada takie pytanie, albo siostra, albo brat w kościele, naprawdę w to wierzysz, to wiecie, co odpowiedzieć. Tak, wierzę. Ale wiecie dobrze, że nikt nie ma wglądu w wasze serce. Nikt tak naprawdę nie może wejrzeć w twoje serce, czy tam są wątpliwości, czy nie. Ale Chrystus może. I kiedy Chrystus zadaje ci takie pytanie, czy naprawdę wierzysz, to ja wiem, jaka jest odpowiedź. Bo wiele razy mi takie pytanie zadawał. Bo kiedy kładłem na kogoś ręce, pamiętam parę lat temu się modliłem i nic się nie działo, i Bóg mi zadawał pytanie, naprawdę wierzysz w to, że mogę tę osobę uzdrowić? A ja mówiłem, nie, Panie, nie wierzę. Ale położyłem ręce, bo ta osoba oczekiwała, żebym się pomodlił. Byłem na takim spotkaniu, na której od mojego wystąpienia zależało, czy ten zbór cały wejdzie do sekty. Do sekty. Ode mnie zależało, co ja powiem. A na spotkanie przyjechał facet, który był guru tej sekty. I nie miałem z nim żadnych szans. Facet znał doskonale Biblię. Znał wszystkie książki, o których mieliśmy rozmawiać. I po prostu jak go zobaczyłem, to siadłem i nogi mi się ugięły i trzęsły mi się ze strachu. Cały się trząsłem ze strachu. I wiecie, co wtedy Bóg usłyszałem, co do mnie powiedział? Powiedział do mnie tak. Synu, w kogo ty wierzysz? Na kim ty polegasz? Na sobie? Wiesz, że jest napisane w Biblii, że wszystko możesz w tym, który cię wzmacnia? Wtedy tak usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi. Wiesz, że mogę cię użyć? I wiecie, co szczerze powiedziałem? Bo wiedziałem, że Bogu nie można ściemniać. Powiedziałem, Boże, nie wierzę w to. Nie wierzę, że mnie użyjesz. Nie wierzę w to. Nie mam żadnych szans z tym guru, tej sekty. Nie mogę pomóc temu kościołowi. I wtedy Duch Święty przestał już ze mną dyskutować, tylko powiedział, wykonuj tylko moje polecenia. I kiedy poszliśmy na spotkanie, to Bóg mi mówił, co mam mówić do tego człowieka. I go pokonał w dyskusji. Nie ja, tylko Bóg. Kiedy wypowiadałem słowa, słyszałem dokładnie głos w głowie, który mówi, powiedz, że w Biblii w tym i w tym fragmencie jest napisane to i to. Rozjechałem człowieka. Ja byłem w szoku, że ja takie mądre rzeczy mówię. To nie ja mówiłem. Zobaczcie, Jezus może ci zadać takie pytania jak tym dwóm niewidomym. Naprawdę wierzysz? Naprawdę wierzycie, że mogę to zrobić? Dla was? Może oni dlatego potrzebowali 10 kilometrów zasuwać za nim, bo mieli wątpliwości. Może to dlatego czekasz tak długo na Jezusa, bo naprawdę w twoim sercu nie ma wiary, że może ci pomóc. Dlatego On czeka i może cię doprowadzić do ostateczności, że podejdziesz już do ściany w swoim problemie i dalej już nie można iść w tym problemie, bo ściana. Siadasz i tylko płaczesz. I wtedy przychodzi dobry Bóg i mówi, naprawdę dalej już nie pójdziesz w tym problemie. Czy rozumiesz, że mogę ci pomóc? Ale rozumiesz, że oczekuję od ciebie, żebyś mi zaufał? A zaufać to znaczy, że oczekujesz mojej pomocy? Rozumiesz, że jeśli teraz mi powiesz, że oczekujesz mojej pomocy, to po tej modlitwie będziesz czekał naprawdę na tą pomoc? Bo czekać na pomoc od Pana Boga to już nic nie robić w tej sprawie. I to jest bardzo trudne. I mówię to sam o sobie, sam to przeżywałem wielokrotnie. I oni powiedzieli tak, Panie, ufamy w to, że możesz nam zwrócić wzrok. Na co Jezus mówi, to niech wam się stanie według waszej wiary. Pomyśl, co będzie, jeśli Jezus powie, niech ci się stanie według twojego zaufania? Czy zostaniesz uzdrowiony? Czy twój problem w pracy się rozwiąże? Czy twoje dzieci się nawrócą albo mąż? Kiedy Bóg przejrzy twoje serce i powie, niech ci się stanie według twojej wiary. Wiecie, dlatego najlepiej jest z Bogiem zupełnie szczerze rozmawiać. Pamiętacie tego człowieka, który przyprowadził syna opętanego i apostołowie nie mogli z niego wyrzucić? I Jezus zeszedł wtedy z góry z trzema uczniami? I kiedy się dowiedział, że nie mogli wyrzucić jego uczniowie, to się wściekł. Nie podszedł do nich i nie pogłaskał ich i powiedział, dobra chłopaki, wiem, że jeszcze dużo musicie się uczyć. Jest powiedziane, że się zdenerwował, wściekł się. I powiedział, jak długo mam z wami być? Kiedy w końcu zaczniecie wierzyć w to, że we mnie możecie wszystko? I podszedł do ojca i zadał mu takie samo pytanie jak tym dwóm. Wierzysz? Wierzysz w to, że mogę to zrobić? A jest powiedziane, że demony, które były w tym chłopcu, rzucały go do wody, chciały go utopić, w ogień spalić. Że non-stop ktoś z tym dzieckiem musiał być, bo demony chciały go zabić. Zobaczcie, jakie głupie pytanie Jezus zadaje. Ojcu, naprawdę wierzysz? Zobaczcie, jak mądrze ten ojciec odpowiedział. Wierzę, dopomóż memu niedowiarstwu. To jest bezsensowna odpowiedź. Jedna z najgłupszych w Biblii. Jest nielogiczna, wbrew zasadom logiki i filozofii na kulu, na którą studiowałem. Jedno zaprzecza drugiemu. Ale on powiedział prawdę. Staram się w ciebie wierzyć, Jezu. Jesteś jedyną deską ratunku, ale tak naprawdę nie wierzę, że już ktokolwiek coś zrobi. Zobaczcie, on powiedział prawdę o sobie. Zawsze, kiedy stajesz przed Bogiem, nie zgrywaj człowieka wierzącego, tylko powiedz, co jest naprawdę w twoim sercu. Możesz powiedzieć, Jezu, nie wierzę w to. Nie wierzę, ale wiem, że ty możesz to zrobić dla mnie, bo mnie kochasz. Możesz to oprzeć o własną wiarę, o własne zaufanie do Ojca. Pomóż mi, bo ja już nie wiem. Ja już nie wiem, co to znaczy wierzyć, co to znaczy ufać. Ale chodzi o to, żeby naprawdę to szczerze zrobić. Ale wierzyć to znaczy ufać i oczekiwać. Jeśli ja idę do jakiegoś innego faceta i proszę go o pomoc, jeśli poproszę Andrzeja Stasiewskiego o pomoc, to ja oczekuję, że Andrzej Stasiewski mi pomoże. Ja nie mówię tego grzecznościowo. Andrzej, jeśli zechcesz, jeśli będziesz tak łaskawy, jeśli mógłbyś, ale pewnie nie zechcesz i pewnie ci się nie chce. Nie, ja oczekuję naprawdę, że on mi pomoże. I dokładnie taka sama postawa ma być wobec Jezusa. To czekać do końca. Jeśli naprawdę Bogu coś powierzysz, to czekasz na odpowiedź. Tak długo się modlisz w danej sprawie, aż on powie nie, bo nie jest to dobre dla ciebie, nie pomogę ci w tej sprawie, bo w ogóle ta sprawa już jest zamknięta. Ale niech on to powie. Niech to nie powie drugi człowiek, pastor, kościół, inni, będą ci wszyscy doradzać. Nie, zostaw to już. Jak już tak długo się modlisz, to nie dla ciebie. A czy to Bóg to powiedział? Czy Bóg to powiedział, że to nie jest twoje miejsce? Czy on dał odpowiedź w ogóle w tej sprawie? To ktoś mówi, no nie, to nie ustawaj. To nie koniec sprawy. Wszystko się może zawalić, ale Bóg nie powiedział ostatniego zdania. Wierzyć to jest po prostu ufać. To greckie słówko znaczy ufać i oczekiwać działania Jezusa. I jest powiedziane, że ci Żydzi nie tylko zostali uzdrowieni, ale byli takimi gadułami, że opowiedzieli wszystkim, co Jezus zrobił. My też mamy z tym problem. Non-stop Bóg nam pomaga, codziennie, w różnych sprawach, ale mamy problem z tym, żeby opowiedzieć ludziom, nawet naszym znajomym i w pracy, co Jezus zrobi w moim życiu. A to takie małe. A to też jest małe. A wczoraj mi też pomógł w takiej jednej sprawie. A to też taka mała, to nie będę ci opowiadał. Nie ma małych spraw. Tak jak nie ma małej drzazgi w ręku. Jak wejdzie ci drzazga, to po prostu boli. Pamiętacie Nobla? Pan Nobel, Nagroda Nobla? Wszyscy go znamy pod tą nagrodą, ale zanim tą nagrodę ufundował i przekazał cały swój majątek, był znany zupełnie z czegoś innego. Alfred Nobel był znany z wynalazku dynamitu. Nie wiem, czy opowiadałem wam tą historię, ale ten pan lubił codziennie rano, zaczynał dzień od kawy. Miał coś wspólnego z Hanią. Robił sobie dużą kawę. Wychodził na ganek, miał swój domek. Na ganku już leżała najnowsza gazeta, bo wtedy rozwożono i rzucano, tak. Siadał w swoim wygodnym foteliku, nalewał sobie kawy i otwierał gazetę i przeglądał ją. Całą. I się nigdzie nie śpieszył. I pił sobie spokojnie kawę i przeglądał gazetę. I przeglądał całą gazetę, więc też nekrologii przeglądał. Patrzy, a tam pisze, umarł Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, dzięki któremu ludzie szybciej i skuteczniej będą się mordowali. Dziennikarz się rąbnął, bo umarł jego kuzyn, który miał dokładnie takie samo imię. I dziennikarz myślał, że to on umarł. Więc on patrzy na ten nekrolog, co ten dziennikarz napisał, odłożył tą gazetę, pije dalej kawę i myśli tak, ale dokładnie tak będzie, jak umrę. Ludzie będą mnie znali z tego, że wynalazłem dynamit i że dzięki temu ludzie mogą skuteczniej się wysadzać w powietrze i więcej ludzi będzie się mordowało nawzajem. I mówi tak, nie chcę, żeby mnie ludzie znali z dynamitu. I wtedy podjął decyzję, że cały majątek ufunduje na Nagrodę Nobla dla wynalazców. Pomyśl, z czego ludzie mają ciebie znać, wierzący i niewierzący? Co to znaczy ufać, wierzyć? Po czym ludzie cię mają znać? Jak to się odnosi do twojego życia? Kochani, wierzyć czy ufać to coś robić w tym kierunku. Wierzyć to nie jest bezczynność. Jak człowiek mówi, że wierzy w Boga, to znaczy, że jest aktywny. Wierzyć to szukać Jezusa. Wierzyć to nie znaczy siedzieć w domu i mówić tak, Boże, wierzę, że w końcu mi pomożesz w moich sprawach osobistych. Nie będę się stąd ruszał. Nie wyjdę. Nic nie będę szukał. Nic nie będę robił. Czekam. To nie jest wiara. Wierzyć to znaczy szukać oblicza Jezusa, robić coś w tym kierunku. Wierzyć to wołać do Jezusa. Wołać dzień w dzień w tej sprawie. Rozmawiać z Nim. Wierzyć to podążać za Jezusem. Wierzyć to pytać Jezusa. Powiedz mi, co Ty uważasz w tej mojej sprawie. Powiedz mi, co Ty uważasz. I przestać mówić i słuchać. I cisza. I następny dzień znowu. I znowu jest cisza. Tak długo go pytasz, aż w końcu tak wyciszysz swoje emocje, bo z tym mamy problem. Bo jak człowiekowi na czymś bardzo zależy, to twoje emocje tak głośno mówią, jak rosyjska radiostacja, która zagłusza wolną Europę. Tak było. Jak słuchałem z ojcem wolnej Europy, to nie trzeba było ciągle zmieniać i dostrajać, bo Ruscy ciągle zagłuszali. Twoje emocje jest jak ruska radiostacja, która zagłusza głos Ducha Świętego w tobie. Dlatego musisz dzień w dzień pytać, aż w końcu się uspokoisz, wyciszyć. I nagle słyszysz takie krótkie, jedno ciche zdanie. A w twojej sprawie, córko, to jest tak i tak. Bóg nigdy nie odpowiada tak albo nie. Panie, mam to kupić? I słyszysz, nie. Albo jak się na coś napalisz, to zawsze słyszysz, tak. Panie Boże, ale czy na pewno, bo mnie na to nie stać? Jesteś tego godna. Powiem ci jako pastor, za dużo telewizji i reklam. Najczęściej w reklamach to słychać. Jesteś tego godna. Nie, Bóg, kiedy usłyszysz Jego głos, odpowie ci pełnym zdaniem. I będziesz wiedziała i wiedział, że to nie jest, są twoje emocje. Wierzyć to, czekać na Jego odpowiedź. To po prostu oczekiwać, że On coś zrobi. Już kończę. Wierzyć to spotkać się osobiście w relacji z Jezusem Chrystusem. Tak jak ci dwaj niewidomi. Oni nie chcieli rozmawiać z Piotrem. Z Piotrem nie chcecie rozmawiać? Z przyszłym papieżem? Oni nie chcieli rozmawiać z Janem. Z Janem? Z umiłowanym z uczniem Jezusa? Oni mówili, nie obchodzi nas zdanie apostołów. Chcemy rozmawiać z Jezusem. Chcemy się z Nim widzieć. Niech On nam spojrzy w oczy nasze niewidome i powie, nie uzdrowię was. Ale on spojrzał w ich oczy i powiedział, naprawdę mi ufacie, że mogę to zrobić? A oni, tak. I właśnie tego Bóg od ciebie oczekuje. Że od Niego usłyszysz w swojej sprawie. I mówię o to o różnych sprawach. Dla innych ludzi wierzących może być to głupia, nieważna sprawa, dla ciebie jest ważna. I nie musisz o tym z innymi rozmawiać, się z nimi konsultować. To jest twoja ważna sprawa, która cię męczy. Wierzyć to mówić to, co masz w sercu. Według wiary niech wam się stanie. Dlatego jeśli nie masz wiary, to powiedz Chrystusowi, nie mam wiary, ale tylko ty mi zostałeś jako ostatnia deska ratunku. Nie ufam ci w tej sprawie. Mam w sercu strach, lęk. Ja już w ogóle nie mam siły się modlić. To przynajmniej powiedz mu to szczerze. Nie udawaj wierzącego. Co by było, gdyby oni wątpili w sercach? Gdyby im spojrzał w niewidome oczy i powiedział, ufacie mi, że mogę to zrobić? Oni tak, a Jezus powiedział, nie macie zagroży wiary w sercach. Tylko to jest tylko na waszych ustach. Nauczyliście się tak mówić. A przeciętnie wierzący w naszych kościołach protestanckich wierzy. Tylko, że to jest tylko pusty slogan. Bóg patrzy na twoją serce. Wierzyć to nie jest rozsądek, co ty o tym myślisz, czy wiesz, co znaczy słowo wierzyć. To jest postawa serca, to jest zupełnie coś innego. Ale bardzo często ludzie wierzący mówią, nie, no ja wierzę. O jak ja wierzę. Gdybym ja nie wierzył, pastor, to ja bym do kościoła nie chodził. Ale ja chodzę do kościoła, dlatego, że ja wierzę. Czy to znaczy, że jeśli ktoś regularnie siedzi w banku BGŻ w Giżycku, to znaczy, że jest bankierem? Czy jeśli ktoś z was będzie regularnie chodził do przychodni lekarskiej, to wyzdrowiejesz? Wiecie, jak wejdziesz do tej przychodni, zaciągniesz się tym powietrzem z przychodni, to od razu jest lepiej. A najlepiej jest siąść obok tych starszych pań, które ci opowiedzą, ile jej wycięli kiszek, u jakiego pana profesora nie była. Jak posłuchasz, wiecie, ja tak mam, naprawdę, to teraz opowiadam, nie żartuję, ale tak mam. Jak rozmawiam z kimś, kto mi opowiada o różnych operacjach, ile jej wycięli i tak dalej, to ja czuję, że już mam narkozę i odjeżdżam. Tak było, jak odwiedzałem moją przyszłą małżonkę i te pani na sali opowiadały, które jak co wycięli, to po prostu mówię do Doroty, była moja narzeczona, mówię, muszę wyjść. już czułem, że brzuch mnie boli. Ale niektórzy, czy jeśli ktoś pójdzie do przychodni i się nasłucha, zaciągnie tym powietrzem, czy wyzdrowieje? Czy brzuch go przestanie boleć, jeśli ma wrzody? No tak, ze strachu, jak posłucha, co tam jej nie robili, to może mu trochę pomoże. Mi to pomagało, jak siedziałem w kolejce do dentysty, mam bardzo słabe zęby. Jak pani pielęgniarka otwierała, mówiła, pani dentystka już nikogo nie przyjmie, to ja w radości wracałem do domu, że mnie nie przyjęła i nie wyleczyła mi zęba. A w nocy legalnie siedziałem w kuchni i paliłem klubowej. Tato wiedział, że dlatego, że bolą mnie zęby. Jako dziesięciolatek. Bo robiłem wszystko, żeby mi tylko przestało boleć. Przykładałem alkohol, paliłem, robiłem, bo po prostu nie mogłem spać, tak bolało. Zobaczcie, powiedzenie, ja wierzę, bo chodzę do kościoła, to nie jest postawa wiary. Bycie w kościele nie uzdrawia twojej duszy, ducha i ciała, jeśli nie zastosujesz tego, co jest mówione w kościele. Możesz sobie włączyć internet i słuchać kazań od rana do wieczora. I co, i to sprawi, że będziesz bardzo głęboko wierzący wieczorem? To sprawi, żeby wszystkie choroby i twoje problemy się rozwiążą, bo się nasłuchasz kazań? Słuchajcie, to nikomu nie pomoże. Możesz chodzić od lekarza do lekarza i dostawać nowe recepty i nowe konsultacje i nikt jeszcze tak nie wyzdrowiał. Człowiek zdrowieje wtedy, kiedy stosuje lekarstwo. Kiedy stosuje się do zaleceń lekarza. A lekarzem naszych dusz jest Jezus. Więc Jezus pyta się ciebie, naprawdę wierzysz, że mogę ci pomóc? Jezus się dzisiaj ciebie pyta, naprawdę mi ufasz w tej sprawie? Bo jeśli nie, to zacznij najpierw od rozmowy, że mi nie ufasz. On lubi rozmawiać z nami. Jemu to nie przeszkadza, jeśli ktoś z was będzie w jakiejkolwiek sprawie się modlił w ten sposób. Panie Jezu, przynoszę tę sprawę przed twój tron, ale nie wierzę i nie ufam ci w tej sprawie, że cokolwiek zrobisz. Ale zostałeś mi tylko ty. Dlatego jest powiedziane w tekście biblijnym, ten ojciec powiedział, dodaj wiary mojemu niedowiarstwu. Ale mówienie, ja wierzę, bo chodzę do kościoła i przyjąłem członkostwo, to nie ma żadnego sensu. Co z tego, że jesteś w kościele? Twoje ciało tu jest, twój duch i dusza, ale czy wpuszczasz to, co jest mówione tu? Czy wpuszczasz Chrystusa? Wierzyć to mu ufać, żywemu Chrystusowi, nie kościołowi, nie Biblii, tylko żywemu Chrystusowi. Przyjdź i sobie zadaj to pytanie. Chciałbym, żebyśmy sobie postawili dzisiaj to pytanie. Wiele razy mówiłem Bogu, nie wierzę. Jako pastor. Wierzyć to działać, szukać Boga, chcieć Go usłyszeć w swoim sercu. Nie być biernym, oczekiwać, że On przyjdzie, zrobi ze mną porządek. Nie zrobi. Bo masz wolną wolę. On oczekuje działania z twojej strony, że Mu zaufasz. Jeśli miałbym poważne problemy i poprosił innego mężczyznę o pomoc, to bym poprosił mężczyznę, któremu ufam. Nie poprosiłbym mężczyzny, któremu nie ufam. Jeśli już w ogóle jako mężczyzna zwrócę się do innego mężczyzny, to jest trudne u mnie. Ja nie pytam o drogę nigdy, jak się zgubię, bo to jest wbrew mojej godności. Moja żona, która siedzi obok, mówi, może zapytam o drogę. Ja mówię, ja się nie zgubiłem. To jest wbrew mojej godności. Taką dumę ma polski mężczyzna. Ale kobiety też mają swoją dumę. Też nie chcą ciągle się użalać i mówić. Zresztą wierzyć to naprawdę powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, zostałeś ostatnią deską ratunku. Wierzyć to nigdy się nie poddawać, ale walczyć do końca i czekać na pomoc od Jezusa. Czytałem wypowiedzi ludzi, którzy siedzieli w obozach koncentracyjnych i mówili takie rzeczy. Mogli nas bić, torturować, mogli nas zastraszyć, ale nie mogli spowodować, że ich pokochamy. Nie mogli spowodować, że ich pokochamy. Nie chodzi tylko o hitlerowców, ale chodzi też o łagry stalinowskie, w ogóle o obozy koncentracyjne. Polacy też mieli obozy koncentracyjne po II wojnie światowej. Nie mogli sprawić, że ich pokochamy i jeszcze jednej rzeczy nie mogli. Nie mogli nam zabrać nadziei. I wielu ludzi, która przeżyło obozy koncentracyjne, mówiło, przy życiu przytrzymała mnie tylko nadzieja, to, że wyjdę z tego. Ufałem Chrystusowi, ufałem Bogu, ufałem, że wyjdę stąd. Ale kiedy człowiek się poddaje w sercu, to nie ma już nic, nie ma nikogo. Jest tylko pusta religia, chodzenie do kościoła i mówienie, ja wierzę, bo chodzę. Ale dopóki Chrystus nie odpowiedział w twojej osobistej sprawie, to mówić jako pastor, przestań się okłamywać i mówić, że Jezus nie chce ci tego dać, że Jezus tak na pewno podjął decyzję. Nie podjął, bo go nie usłyszałeś. Ci dwaj niewidomi mogliby powiedzieć, no zobacz, co za facet. Mówią o nim prorok. Idziemy za nim 5 kilometrów, drzemy się na cały głos, ślepi jesteśmy, trzeba uważać, żeby nie wpaść do dołu, a on nic. Słuchaj, dajmy sobie spokój, to jest upokarzające. A oni szli dalej i wprosili się na kolację i chcieli od niego usłyszeć. I Bóg chce, żebyś miał właśnie taką postawę. Albo jak ci dwaj niewidomi, albo jak ta staruszka, która codziennie dzwonkiem dryn. Dzień dobry panu, ja przepraszam, ale mógłby pan mi pomóc? To nie jest... My tego nie lubimy, jakby ktoś nam się tak narzucał. A Bóg mówi, a mi się narzucajcie. Tak długo, aż uzyskasz odpowiedź w swojej sprawie.